Otwórzmy Słowo Boże na liście do Filipian, rozdział 4. List do Filipian, rozdział 4, wersy od 10 do 23. Wersy od 10 do końca listu do Filipian. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, bo już do Tesaloniki i raz, i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiam was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. Ojcze, wierzymy, że pomożesz nam dzisiaj również, jak też czyniłeś do tej pory, zrozumieć to, co zostawiłeś w Twoim Słowie dla wszystkich pokoleń. Ten fragment, który, jak wierzę, jest pełen wszystkiego, co najpiękniejsze, co pochodzi od Ciebie, niech da nam siłę, niech nas wyposaży w pełnię zachęcenia, niech uzdolni nas do tego, abyśmy byli gotowi żyć jeszcze bardziej dla Ciebie, ponieważ Ty godny jesteś tego, aby realizować Twoje Słowo i aby być posłusznymi Twojemu Słowu. Oczekujemy Twojego działania, Panie, w tym czasie, gdy staramy się rozeznać, co Twoje Słowo mówi. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Kilka dni przed śmiercią, będąc w podeszłym wieku, Martin Lloyd-Jones został odwiedzony przez swojego przyjaciela, który nazywał się Ian Murray. Człowiek ten napisał biografię na temat Martina Lloyda-Jonesa. Mając sposobność przebywania w obecności tego pastora, w ostatnich chwilach jego życia, Ian Murray był pod wielkim wrażeniem tego, co doświadczył, albowiem widział sługę Bożego, którego wielu nazywa Charlesem Spurgeonem XX wieku. Po prostu to, kim Charles Spurgeon był w XIX wieku dla tamtych ludzi, tym był Lloyd-Jones dla ludzi w XX wieku. Ten człowiek widzi Lloyda-Jonesa w ostatnich chwilach jego życia. Po wielu dekadach służenia Panu na całym świecie żegna się z życiem i on doskonale wie, że umiera. I on cieszy się, że umiera, bo nie może doczekać się chwały, która go oczekuje. Jego serce jest wypełnione radością na myśl, że za niedługo spotka się z Panem. I to jest ten czas, kiedy Lloyd-Jones mówi do swojej żony i córki, aby nie modliły się o jego uzdrowienie, ponieważ nie chce, żeby to powstrzymało go przed wejściem do chwały. Lecz to jest również ten moment, i na to właśnie chcę zwrócić waszą uwagę, kiedy 82-letni Martin Lloyd-Jones w pełni swojej Bożej mądrości, Bożego doświadczenia, Bożej miłości i Bożej pokory mówi do Iana Murray'ego, swojego przyjaciela, takie słowa, cytuję: Ian, kiedy dotrzesz do miejsca, w którym ja teraz jestem, zrozumiesz, że to, co naprawdę się liczy, to, co jedynie ma znaczenie, to twoja osobista relacja ze Zbawicielem i twoje poznanie Pana Jezusa Chrystusa. Koniec cytatu. Gdy 6 miesięcy temu, w lipcu 2022 roku, rozpoczynaliśmy rozważanie listu do Filipian, moim pragnieniem, moim celem, moją modlitwą było to, abyśmy kończąc list do Filipian pewnego dnia zakończyli z większym, głębszym, mocniejszym, bardziej wyrazistym poznaniem naszego Zbawiciela i głębszą relacją, jaką możemy z Nim mieć. Abyśmy zakończyli z uświadomieniem, że prawdziwie mamy bliższą relację z naszym Zbawicielem. To było moją intencją, to było moją modlitwą. Albowiem, jak powiedział Lloyd Jones, w ostatnich chwilach życia zrozumiemy na końcu naszych dni tutaj, że to, co ma znaczenie, to nasza pielęgnowana relacja z Panem i nic innego. Mając dziś przed nami 18, ostatnie już kazanie z listu do Filipian, myślę, że chciałbym zaproponować, abyśmy zastanowili się nad pytaniem, czego my tak naprawdę chcemy i na czym tak naprawdę nam w życiu zależy. Czy prawdziwie zależy nam na tym, aby moc Słowa Bożego, które rozważamy, dała nam głębsze poznanie Pana i przemieniła nasze życie w sposób naprawdę istotny? Czy zależy nam na tym, aby mieć poznanie Pana, które w sposób bezkompromisowy pozwala nam kroczyć w tej pielgrzymce ku chwale Bożej? W pierwszym kazaniu z listu do Filipian zapowiedziałem wam, że ten list jest wyjątkowo chrystocentryczny. Paweł nie może nie mówić o Synu Bożym, nie może nie mówić o Jezusie Chrystusie. Pamiętamy jego słowa, że dla niego życiem jest Chrystus. Czy te słowa są również odzwierciedleniem postawy naszego serca? Pamiętamy jego słowa, żeby mieć takie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Czy to słowo działało przez te 6 miesięcy w nas w taki sposób, że mamy tego typu usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie? Pamiętamy Pawła, który powiedział, że wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jak poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaje za śmieci, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Czy taka postawa jest również postawą naszego serca? Jeśli nie, to podejrzewam, że pożytku z tych wszystkich kazań nie będzie ani dla mnie, ani dla was. Bo po co tu jesteśmy i po co słuchamy słowa? Po co studiujemy słowo, jeśli nie po to, aby znać Chrystusa więcej i być jak On bardziej? Paweł powiedział wyraźnie w rozdziale 3, w wersie 3, że my jesteśmy tymi, którzy chlubią się Chrystusem, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Czyli o czym my tu mówimy? Mówimy o Panu chwały, który został wychłostany i zawisł na krzyżu. Jezus Chrystus, Zbawiciel, Mesjasz, Odkupiciel, Król, Pan, arcykapłan, ten, który kocha, jak nikt inny kochać nie może, ten, który przebacza grzechy, jak nikt inny nie może przebaczyć, ten, który nie służył przed hańbą i grozą krzyża, ten, który dobrowolnie wyciągnął szeroko swoje ramiona, aby grzesznicy przybili je do krzyża, ten, którego Ojciec wielce wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby co? Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, które jest w niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Pozwól, że zapytam. Kim ten chwalebny Chrystus jest dla ciebie? Gdy jesteś sam, z dala od zgiełku tego świata i wszystkiego, co próbuje nas rozproszyć na co dzień, gdzie jest twoja samotność i twoja cisza, co twoje serce mówi na temat tego Chrystusa? Czy ono faktycznie może mówić tak, jak Piotr powiedział do Jezusa: Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham. Wierzę, że mam cel w konfrontowaniu naszych serc, gdyż zależy mi, abyśmy faktycznie doświadczyli wspaniałej, zażyłej więzi i relacji z naszym Zbawicielem. Osobiście, bardzo osobiście bym powiedział, ja jestem znużony moim średnim poznaniem Pana. Chcę studiować Słowo Boże, wołając do Pana w modlitwie, aby dał mi się poznać bardziej, i chcę być nieustępliwy, można by rzec, do tego stopnia jak Jakub, który powiedział do Pana: nie puszczę Cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Wierzę, że tego typu determinacji oczekuje sam Bóg od nas. W Jeremiasza 29, wers 13 mamy przecież napisane: a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. 15 lat chodzę z Panem i nie podoba mi się to, że nie znam Pana więcej, że ten poziom jest do jakiego stopnia niesatysfakcjonujący dla mnie. Chcę poznać Go bardziej, chcę Go zdobyć bardziej, chcę więcej rozumieć z tego, kto za mnie umarł i dlaczego. On nie umarł jedynie za mnie, ale język biblijny mówi, że On umarł w moje miejsce, dokładnie rzecz biorąc. Co znaczy, że ja miałem tam wisieć, co znaczy, że gniew Boży miał być na mnie wylewany, a jednak nie był. Dlatego chcę być bliżej Niego, chcę Go znać więcej, chcę Go kochać więcej. Jestem po prostu zmęczony moim przeciętnym poznaniem Pana. Dlaczego to jest takie zwykłe w kontekście niezwykłego Zbawiciela? Zatem chcę Go kochać więcej, chcę być bardziej przy Nim, chcę Go znać więcej. Moim pragnieniem jest mieć każdego dnia głębszą i bliższą relację z Panem Jezusem Chrystusem. W posłuszeństwie do wersu 11 z rozdziału 16 pierwszej księgi Kronik, gdzie mamy napisane: rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza. To, co teraz mam po 15 latach chodzenia z Panem, w żadnym razie mi nie wystarczy. Raczej śladem apostoła Pawła z listu do Filipian: wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaję za śmiecie wobec doniosłości, jaką ma poznanie naszego Pana, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Czy te cztery rozdziały, które teraz zostawiamy za nami, listu do Filipian, sprawiły w nas niewysłowione zdumienie nad osobą Jezusa Chrystusa i dziełem krzyża? No to się modliłem, żeby tak było. Tydzień temu rozważaliśmy wersy od 5 do 9 w rozdziale 4. Paweł powiedział najpierw: skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. To greckie słowo, jak powiedzieliśmy, oznacza nie tyle skromność, co wyrozumiałą łagodność, pobłażliwość, cierpliwość, które są pożytkiem dla innych. Jesteś łagodny, inni to widzą, oni są błogosławieni przez twoją łagodność. Następnie Paweł powiedział w drugiej części wersu 5: Pan jest blisko, co nie dotyczyło powtórnego przyjścia Pana, lecz realnej obecności pośród Jego ludu. Pan jest blisko. Co z tego wynika? To, co było w wersie 6. Nie troszcie się o nic. Właśnie dlatego, ponieważ Pan jest blisko ciebie. Pan słyszy, Pan widzi, Pan rozumie, przez co przechodzisz. Nie trosz się o nic. I teraz najbardziej naturalną reakcją osoby, która rozumie, że Pan jest blisko i że Pan widzi i Pan się troszczy, jest to, że co? Jak powiedzieliśmy, ta osoba modli się. I mamy być ludźmi modlitwy i w tych modlitwach we wszystkim oddawać Panu nasze prośby. Bo wiemy, że jest blisko i wiemy, że wysłucha. W wszystkich sytuacjach, w modlitwie, w błaganiach, dziękczynieniem powiesz prośby twoje Bogu. Nie ma rzeczy, nie ma modlitwy, w której nie moglibyśmy umieścić dziękczynienia. Paweł mówi przez to: z dziękczynieniem modlcie się. Następnie wers 8 powiedział: wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. To, jak sprawujemy nasze życie myślowe, ma kluczowe znaczenie, ponieważ to determinuje to, jak żyjemy, jak postępujemy. Jeżeli myślisz tylko o tym, co prawdziwe, żyjesz według prawdy, jak powiedzieliśmy. Jeżeli myślisz tylko o tym, co sprawiedliwe, żyjesz sprawiedliwie, i tak dalej, i tak dalej. Wers 9. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Apostoł Paweł, człowiek, który będąc w kościele w Filipii żył tak, że stał się wzorem dla wszystkich. Co powiedział, było godne naśladowania. Co zrobił, ludzie mogli naśladować. Widzieli w nim Chrystusa, w jego słowach, myślach, w jego działaniu. Zatem wezwanie było takie, żeby naśladować takich ludzi, a Bóg pokoju, jak powiedział, będzie z wami. Spójrzmy więc teraz na ostatnie wersy listy do Filipian, od 10 wersu, który brzmi tak: radowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Więcej światła na ten wers rzuca Biblia Nowego Przymierza, mówiąc: niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Więc innymi słowy, wiem, że myśleliście o tym, aby mi pomóc już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Jednym z powodów, dla których Paweł napisał ten list, było to, aby podziękować Kościołowi w Filipii za otrzymaną pomoc. Oni się zorganizowali dość dobrze, aby tą pomoc dostarczyć. Było kilka nieskutecznych prób przedtem, teraz wszystko się udało. Jest pomyślnie, więc Paweł pisze list, aby wyrazić podziękowanie. Najpierw mówi: niezmiernie ucieszyłem się w Panu. Biblia Warszawska: a uradowałem się wielce w Panu. Zatem radość Pawła ma swoje źródło w Jezusie Chrystusie. Dlaczego? Myślę, że odpowiedź jest dość jasna. Ponieważ to dzięki Jezusowi wierzący w Filipi byli posłuszni swojemu wyznaniu wiary i gdy tylko dowiedzieli się, że Paweł jest w więzieniu, to dowiedzieli się, że Paweł będzie potrzebował pomocy. Natychmiast zorganizowali pomoc i zbiórkę dla niego. I choć ich pragnienie i gotowość do pomocy były wielkie, to nie jest to, za co Paweł tak naprawdę dziękuje najbardziej. To nie jest to, z czego on się cieszy najbardziej. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Zatem choć ich pragnienie i gotowość do pomocy były wielkie, to nie zawsze było to możliwe, aby pomóc. Coś musiało przeszkodzić Filipianom w sprawowaniu tej pomocy i powiedzmy, że są dwa wyjścia. Pierwsze, nie było wysłannika, nie było brata, który mógłby faktycznie udać się w taką podróż, albo że Kościół nie zdążył jeszcze zgromadzić wszystkiego, co później stanowiło ten dar, który został przekazany. Bez względu na to, co przeszkodziło wcześniej, ostatecznie udało się doręczyć ten dar Pawłowi i Paweł otrzymał wsparcie. Dlatego mówi, że uradował się wielce w Panu. I żeby czasem nie zniechęcać ich, podkreśla, że docenia ich starania, mówiąc, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Zatem dobrze jest doceniać czyjeś starania, szczególnie gdy one są skierowane Tobie ku dobremu. Dobrze jest być wdzięcznym i w to sposób wyrazisty, także gdy chcesz kogoś błogosławić, to ta osoba wie, jak Tobie za to podziękować. Dobrze jest być osobą doceniającą rzeczy, które dzieją się wokół nas, szczególnie dla nas. Uczmy się to, aby doceniać nie tylko wykonanie, ale tak jak Paweł tutaj pokazuje, motywację, intencje, chęci. Nie zawsze wyjdzie, ale jakby nie było, Paweł rozumie, że ktoś miał intencje, ale nie wszystko jest zależne od nas i nie wszystko jesteśmy w stanie dopiąć na ostatni guzik często. Paweł raduje się z tego, że po kilku nieudanych próbach Filipianie w całej swojej determinacji, spójrzcie, nie zniechęcili się. W końcu zakończyli misję udzielenia mu pomocy przez ich wysłannika, Epafrodyta. Więc widzimy, że tego typu Boże działania mają ogromny potencjał, aby rozradować braci i siostry w Panu, prawda? Paweł mówi, że rozradował się wielce z tego powodu. Jesteśmy w stanie zachęcić siebie nawzajem poprzez tego typu działania, które są błogosławieństwem dla innych. Dajesz coś, pomagasz, ofiarujesz, wspierasz, to może nas rozradować. Paweł mówi w 1 Tesaloniczan 5:15: starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Czyli również niewierzącym. Wszystkim, absolutnie wszystkim. Mnie osobiście ten wers ostatnio poruszył, dlatego siebie konfrontuję najpierw z tymi słowami i zadaję sobie pytanie, czy faktycznie ja dokładam starań, aby czynić dobrze braciom i siostrom w Kościele i wszystkim innym. Żeby czynić dobrze wszystkim. Jeśli Ewangelia faktycznie uczyniła zbawczą różnicę w naszym życiu, to będziemy czynić dobre rzeczy wobec wszystkich i tym samym ludzie poznają, jakiego dobrego Boga mamy. Chyba o to chodziło Jezusowi w kazaniu na górze, gdy mówił, tak, niech ludzie widzą wasze dobre uczynki, aby widzieli je i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nawet mając staranie wobec brata lub siostry w Panu, zauważcie, inspirujesz i przypominasz im, jak wspaniały jest Bóg, w którego wierzą. Widząc nasze dobre czyny wobec nich, prawdziwie rozradują się w Panu. I wierzę, że naprawdę nie trzeba wiele, żeby zainspirować kogoś do Bożego myślenia lub działania. Nie trzeba wiele, aby wskazać ludziom Boga, w którego wierzą. Lata wstecz byłem w budynku sądu, gdzie garstka ludzi czekała na korytarzu, na wejście na salę rozpraw. Pośród tych ludzi stał sędziwy, starszy człowiek. I gdy ja przechodziłem z pewną dokumentacją w rękach, on się na mnie patrzył, zobaczyłem, że się na mnie patrzy i naturalnie uśmiechnąłem się do niego. Kilka miesięcy później zdarzyło się, że odwiedzałem pewien zbór ewangelikalny po raz pierwszy i gdy nabożeństwo się rozpoczęło, przed kazalnicę wyszedł ten człowiek. Jak się okazało, był pastorem tego zboru. Po nabożeństwie od razu mnie rozpoznał. Podszedł do mnie i powiedział: pamiętam cię. Pamiętam. Od razu wiedziałem, że z tobą jest coś nie tak. Po czym dodał: wiesz, gdy się tak miło uśmiechałeś, pomyślałem sobie, ten człowiek musi być chrześcijaninem. Ten uśmiech nie kosztował mnie nic. Podejrzewam, że nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, bo to było dla mnie naturalne. Ale chciałem po prostu okazać uprzejmość i życzliwość bez słów wobec kogoś, kogo nie znałem. I chyba o to właśnie chodzi, aby czynić dobrze wszystkim, na ile to jest możliwe. Abyśmy, jak mówi Paweł, mieli staranie o siebie nawzajem. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. Ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście ku temu sposobności. Po czym mamy wers 11, gdzie jest napisane: a nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Greckie autarkeis jest użyte w tej formie tylko w tym miejscu Nowego Testamentu. Biblia Warszawska tłumaczy je jako przestawać, nauczyłem się przestawać. Angielskie przekłady jednak w znakomitej większości mówią być zadowolonym. Umiem być zadowolonym z tego, co mam. I o to tu właśnie chodzi. W znaczeniu tego słowa jesteś zadowolony z tego, co masz i zadowolenie to nie jest uzależnione od tego, co mógłbyś mieć. Jesteś zadowolony bez względu na to, ile masz, bez względu na to, co mógłbyś mieć. Jesteś zadowolony teraz z tego, co masz, z tego, kim jesteś. Po prostu jesteś zadowolony. Z uwagi na ciężar, jaki niesie ten wers, przedstawię wam go również w innych przekładach. Biblia Tysiąclecia: nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku, ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. I Biblia Nowego Przymierza: mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Sekret bycia, zwróćcie na to uwagę, sekret bycia zadowolonym człowiekiem każdego dnia to sztuka cieszenia się tym, co masz. Nie tym, co będziesz miał, lub mógłbyś mieć, lub chciałbyś mieć. Człowiek, który może uczciwie powiedzieć, jestem zadowolony, to człowiek, który nauczył się poprzestawać na tym, co ma. Nauczył się znaczy, że gdy my zostajemy zbawieni przez Boga, nie jesteśmy zbawieni automatycznie z umiejętnością bycia ustawicznie zadowolonymi z tego, co mamy. Tego trzeba się nauczyć, jak dzieci, które uczą się wielu rzeczy, przede wszystkim uczą się tego, jak dobrze żyć. Zatem Paweł mówi: nauczyłem się, umiem to. Doświadczenie chrześcijańskie, Słowo Boże, modlitwa, wszystko to ukształtowało tego człowieka w taki sposób, że nauczył się poprzestawać na tym, co ma. Dlaczego ludzie nie są szczęśliwi? Dlaczego nie widzisz, aby byli zadowoleni? Albowiem nie potrafią cieszyć się tym, co mają. Co więcej, naiwnie sądzą, że aby być zadowolonymi, oni muszą zdobyć coś. I wtedy, gdy zdobędą coś, to wtedy będą zadowoleni. Nie będą. Po prostu nie będą. Naiwnie sądzą, że to, co mogą zdobyć, z pewnością zagwarantuje im ostatecznie zadowolenie. Gdybym tylko miał nowy samochód, byłbym szczęśliwy. Gdybym miał większy dom, byłbym na pewno zadowolony. Gdybym nie miał tej choroby, byłbym zadowolony w pełni. Gdybym miał inną pracę, byłbym zadowolony. Gdybym nie miał tych problemów, albo tamtych problemów, albo takiego szefa, byłbym super szczęśliwym człowiekiem. Gdybym tylko miał pieniądze, spokój, zdrowie, samochód, prestiż, uznanie, umiejętności, wiedzę, kwalifikacje itd., itd. Myśląc w ten sposób, mówisz tak naprawdę, że dopóki nie będziesz miał jakiejkolwiek z tych rzeczy, zadowolony nie będziesz. Nie możesz być. Nie jesteś szczęśliwym człowiekiem tak długo, jak czegoś nie zdobędziesz. Tymczasem przekonanie, że coś, co zdobędziesz, uczyni cię prawdziwie zadowolonym, to iluzja tego świata. To świat nam wmawia, że tak ma być i musisz podążać tego typu ścieżką. Żeby być zadowolonym, jeszcze czegoś ci brakuje. Zdobądź to, będziesz zadowolony. To jest iluzja, to jest kłamstwo. Jeśli myślisz, że lepsza praca, samochód, dom, status społeczny, małżeństwo i cokolwiek innego jest środkiem do twojego zadowolenia, to żyjesz w iluzji. Albowiem, i to chciałbym, abyśmy zwrócili na to szczególną uwagę, sekret bycia prawdziwie zadowolonym w życiu nie polega na zdobyciu tego, czego bardzo chcesz. Sekret polega na tym, aby nauczyć się poprzestawać na tym, co masz. Jeśli opanowałeś sztukę cieszenia się tym, co już teraz masz, jesteś i będziesz szczęśliwym człowiekiem. Jeśli nie potrafisz czerpać zadowolenia z tego, co już masz, z tego, co zostało ci dane przez Boga i Bóg wyznaczył, że tyle ci dam, a nie więcej w tym czasie, a nie innym, to cokolwiek jeszcze mógłbyś dostać, i tak nie uczynić to zadowolonym człowiekiem. Jak powiedział purytanin Thomas Brooks, tego, kto nie potrafi cieszyć się małymi rzeczami, nawet wielkie rzeczy nie zadowolą. Dlaczego? Albowiem taka jest natura człowieka, że im więcej ma, tym więcej chce. Dlatego człowiek jak dziecko musi nauczyć się w życiu zadowolenia z tego, co ma. Paweł mówi, umiem to, nauczyłem się przestawać z tym, co mam. Cokolwiek teraz mamy, jest nam dane od Boga. Czy potrafimy być zadowoleni z tego, co mamy? Czy mamy jakieś ukryte pretensje do Boga? A czemu nie dał mi więcej? Czemu jemu dał więcej? Dlaczego ja mam tak mało? Czy nauczyłeś się być zadowolony z tego, co obecnie masz? Czy może czekasz na coś, co w jakiś sposób liczysz na to, że uzupełni twoją radość? John Balgiu powiedział, cytuję, zadowolenie to najcenniejsza perła. Ktokolwiek kupił tę perłę za cenę 10 000 pragnień, uczynił mądry i szczęśliwy zakup. Koniec cytatu. Paweł pouczy nas, co znaczy prawdziwie być zadowolonym bez względu na to, w co mamy lub czego nie mamy. I nie bez powodu przecież mówi w wersie 11, a nie mówię tego z powodu niedostatku, czyli on ma tam niedostatek w więzieniu. Bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Sprawa jest prosta. Jak widzieliśmy wers wcześniej, Paweł szczerze rozradował się w Panu z powodu daru, jaki otrzymał. Jednak żeby nie było nieporozumień, gdy pisze ten list, wyjaśnia od razu w wersie 11, a nie mówię tego z powodu niedostatku. Zauważcie, ktoś by pomyślał, Paweł jest tak zachłanny na pieniądze, jest takim materialistą, że gdy tylko otrzymał dary, jedzenie od Epafrodyta, który dostarczył to, cieszy się jak szalony. Więc Paweł pokazuje, ja nie rozradowałem się tak bardzo w Panu z uwagi na to, że dostałem materialną pomoc lub nawet pieniądze. Tu nie o to mi chodzi. Paweł nie chce, aby ktoś tak myślał, dlatego wyjaśnia w 11 wersie, nie mówię tego z powodu niedostatku, nie zrozumcie mnie źle. Powodem jego radości w Panu nie są przede wszystkim dobra materialne i dowodem tego jest to, że Paweł nie był pozbawiony radości w więzieniu, gdy był w niedostatku. Paweł, będąc w więzieniu, czerpiąc niedostatek, nie był pozbawiony radości. To dowodzi, że tu nie chodzi o dobra materialne, które są dla niego źródłem zadowolenia. Nauczył się przestawać na tym, co ma, co dowodzi, że bez względu na okoliczności, w jakich jest, jest zadowolonym człowiekiem. Bo chrześcijanin to osoba, która potrafi rozradować się w Panu nawet w czasie niedostatku, albowiem umie przestawać na tym, co ma. Chrześcijanin to osoba, której niedostatek nie pozbawia radości. I to radości wielkiej w Panu, jaką ma Paweł tutaj. Albowiem umie poprzestawać na tym, co ma. Czy uważa się za osobę zadowoloną? I to zadowoloną z tego, co teraz masz, bez względu na to, czego jeszcze nie masz? Czy uważasz się za osobę, która jest rozradowana wielce w Panu, jak Paweł? Z uwagi na to, kim teraz jesteś i co teraz masz? Bez względu na to, co jeszcze mógłbyś mieć? Kluczowe do zrozumienia tego tematu jest to, że nikt nie zostaje, jak powiedziałem, zbawiony naturalnie z umiejętnością bycia zadowolonym. Musimy nabyć tę zdolność. Musimy być zdyscyplinowani duchowo, aby umieć radować się z tego, co mamy. Zadowolenie jest tym, czego się uczymy przez Słowo Boże, modlitwę i chrześcijańskie doświadczenie. Ostatnio dowiedziałem się, że zaprzyjaźniony Kościół w Stanach Zjednoczonych zmagał się z sytuacją, która nie była łatwa, albowiem pewna rodzina zdecydowała się odejść z tego jakże biblijnego zboru. Zdrowy, silny, mający biblijne fundamenty zbór utracił jedną rodzinę. Wiecie, z czego ta rodzina była niezadowolona, szczególnie matka? tego, że starsi Kościoła nie znali imion dzieci w Kościele. Kilkaset osób w Kościele, co chwilę ktoś jest w ciąży, dzieci co chwilę przybywa. Lecz odejdę od zdrowego Kościoła i okażę ostentacyjnie, że jestem niezadowolony, albowiem starsi nie są w stanie wyrecytować imion wszystkich dzieci. Mimo że Kościół jest Kościołem Słowa, mocy Bożej, modlitwy, misji, to starsi nie wykazali się wystarczającą pobożnością, bo nikt z nich nie dołożył starań, aby wiedzieć, jak moje dziecko ma na imię. Dlaczego podaję ten przykład? Aby pokazać wam, że ku zawstydzeniu można być niezadowolonym chrześcijaninem nawet w zdrowym kościele i to bez uzasadnionych powodów. Ludzie spędzają długie tygodnie, miesiące w znalezieniu biblijnego zboru, zdrowego zboru, po to, aby później odejść bez powodu, można by rzec. Analizując te kwestie, widzicie, że przepis na niezadowolenie jest zawsze ten sam. Osoba nie była zadowolona z tego, co miała. Miała przekonanie, że byłaby zadowolona, gdyby tylko starsi pamiętali imiona dzieci. Lecz ponieważ nie uczynili tego, zadowolona być nie mogła. Co znaczy, że nie nauczyła się poprzestawać na tym, co ma. Tym bardziej, że to, co miała, było naprawdę dobre. Skoro Paweł nie rozradował się głównie z powodu daru, gdyż nauczył się żyć w niedostatku, to z czego wielce rozradował się Paweł? Odpowiedź wskazuje wers 10. Że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Radość Pawła wynika z tego, że widzi, jak Kościół, który on założył, go kocha. Dba o niego, troszczy się o niego i to nic dziwnego. Skoro fakt jest taki, że ostatnim razem Paweł był w tym kościele, widział się z nimi 10-12 lat wstecz, to jest to nieoczekiwane, ale wielce zachęcające, że ktoś z tego kościoła odwiedza go w więzieniu i daje mu dar, który wyraża miłość tego kościoła, z którym nie widział się, jak powiedziałem, 10 lat. Według Słowa Bożego, zadowolenie z tego, co masz, to duchowa cnota. Pierwszy list do Tymoteusza 6, wers 6, mamy powiedziane, wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Po czym Paweł dodaje, mając natomiast jedzenie, ubranie, poprzestawajmy na tym, co znaczy, że biblijnie rzecz biorąc, jeśli masz co jeść, masz co się ubrać, masz być człowiekiem zadowolonym. To wystarczy według tego, jak Bóg myśli, żebyś był człowiekiem zadowolonym, jeżeli jesteś najedzony, jeżeli nie jest ci zimno. To wystarczy, abyśmy nie marudzili, że źle się mamy. To wystarczy, aby składać dziękczynienie Bogu za Jego dobro. Rozumiesz to? Dostajesz kawałek chleba na cały dzień i już jest powód, aby dziękować Bogu, bo jest dobry. To wystarczy, abyśmy byli na co dzień szczęśliwi. Lecz gdy pozwalasz systemowi tego świata mówić do ciebie, to nagle słyszysz, że jedzenie i ubrania w żadnym razie nie mogą wystarczyć, że tam coś na ciebie czeka. Ty musisz to zdobyć, a jak to zdobędziesz, to będziesz w pełni zadowolony. Kiedyś zadzwonił do mnie konsultant bankowy. Jak twierdził, z ofertą niesamowitą. Powiedział, co więcej, to jest przygotowana specjalnie dla pana oferta. Powiedział, że to jest nie do odrzucenia oferta. 70 tysięcy złotych i zdaniem nisko oprocentowanym kredycie. Panie Adamie, kilka minut dzieli pana od szczęścia. Dopełnimy formalności i mając takie pieniądze, może pan spełnić swoje marzenia. Odpowiedziałem, biorę. Ale mam jedno pytanie. Czy ten kredyt trzeba spłacać? Odpowiedział, no tak. Więc powiedziałem mu, to chyba nie wygląda jak spełnienie moich marzeń. Ale widzicie, jak ten świat działa. Ustawicznie wmawia ludziom, że nie są i nie mogą być zadowolone. Nie jesteś zadowolonym człowiekiem. Ale ja mogę zrobić coś, żebyś ty był zadowolonym człowiekiem. Tylko musisz zrobić to, co ja ci powiem. że czegoś zawsze ludziom brakuje, co zawsze muszą kupić, co zawsze muszą mieć. Tak działa ten świat. Tymczasem, jak mówi Słowo Boże, list do Hebrajczyków, 13, wers 5, postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości. Zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział, nie opuszczę cię, ani pozostawię. Czy to, co Bóg zdecydował suwerennie tobie dać, abyś miał teraz, wystarczy, żebyś był zadowolony? Zwróćcie uwagę na Pawła. W wersie 11 powiedział, że nauczył się przestawać na tym, co ma, ale to nie wszystko. Spójrzcie, czego jeszcze się nauczył. Wers 12. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. To może być dla niektórych rewolucyjna prawda, ale w obfitości też trzeba umieć żyć. W niedostatku i braku ludzie uczą się żyć, ale dlatego, bo są do tego zmuszeni. Nie mają innego wyjścia. Musisz umieć żyć w niedostatku. Lecz w obfitości trzeba nauczyć się żyć. Na ile studiowałem mój temat tego, jak wyglądało życie Polaków za rządów komunistycznych, zawsze motyw powielał się i powtarzał się i był jeden sam. Nie było łatwo, bo w sklepach nic nie było i trzeba było sobie radzić, bo był niedostatek. I faktycznie ludzie sobie radzili, bo nie było wyjścia. Pytanie jednak brzmi, czy umiesz się ograniczyć i w tym ograniczeniu być zadowolonym. Może jeszcze inaczej. Może powiedzmy, że pytanie nie brzmi, czy umiesz się ograniczyć lub cierpieć niedostatek. Pytanie brzmi, czy umiesz być zadowolony, gdy trzeba się ograniczyć i żyć w niedostatku. Jak to zwrócilibyśmy uwagę na to jeszcze w ten sposób. Czy jako chrześcijanie nauczyliśmy się żyć w obfitości i czy nauczyliśmy się żyć, gdy jesteśmy nasyceni? Jak mówi Paweł w wersie 12, umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Prosty przykład. Czy po najedzeniu się dosyta jesteś tak wdzięczny Bogu i tak pokorny, jak wtedy, gdy byłeś głodny i zanim zjadłeś? Bo Biblia coś mówi w tym temacie. Jakbyście otworzyli Księgę Przypowieści Salomona, rozdział 30, wers 9, jest tam prośba męża Bożego o to, aby Bóg nie dał mu za dużo jedzenia. Nie za mało, aby nie był głodny, ale też nie za dużo. Dlaczego? Jak on mówi, cytuję, abym będąc syty nie zaparł się ciebie i nie mówił, gdzie jest Pan, któż to jest Pan? Bo takie mamy grzeszne podejście nieraz. Człowiek się naje, myśli, że Boga już nie potrzebuje. Paweł mówi, umiem też żyć w obfitości. To na pewno dotyczy obfitości dóbr materialnych, pieniędzy, ale nie tylko. Znam przykłady pastorów, których zbór nagle się rozrósł i woda sodowa im uderzyła do głowy. Coś się stało. Nagle obfitość ludzi i nie wiadomo czego jeszcze w kościele i to nie są ci sami ludzie. Coś się stało z ich myśleniem. Zmienili się. Wzrosła pewność siebie, przekonanie własnej wartości, pycha, arogancja i człowiek nie jest już tym, kim był, albowiem nie nauczył się żyć w obfitości. Także nie ograniczajmy tylko tego do kwestii finansowych i materialnych. Obfitość różnego typu. Paweł mówi, umiem tak żyć, gdy przyjdzie obfitość. W 2002 roku 19-letni Brytyjczyk Michael Carroll, pracownik zakładu oczyszczania, można by jeszcze inaczej rzec, śmieciarz, wygrał na loterii 10 milionów funtów. 20 lat temu to było jeszcze więcej niż jest teraz, no kilkadziesiąt milionów złotych. 19 lat miał wtedy. Z oczywistych powodów porzucił pracę śmieciarza. Tam w tej pracy ledwo wiązał koniec z końcem, ale gdy wygrał fortunę, zaczął kupować drogie, luksusowe samochody, wille, organizować przedrogie imprezy, zaangażował się w branie narkotyków różnego typu. Przez 10 lat żył najbardziej wystawnie jak gwiazdor. Po latach pieniądze się skończyły, człowiek ten został bezdomny, jego małżeństwo się rozpadło, przeprowadził się do Szkocji, dostał zasiłek dla bezrobotnych i w końcu zyskał pracę jako śmieciarz. Z powrotem. Mało jest ludzi, którzy potrafią żyć w obfitości. Gdy ich zasoby się mnożą, ludzie tracą zdrowy rozsądek i umiejętność trzeźwego myślenia. Ten człowiek powiedział w wywiadzie, ogólnie rzecz biorąc, bo dużo powiedział, ale jakbyśmy chcieli to podsumować krótko, byłem głupi. Nie wiedział, jak żyć z takimi pieniędzmi. Tymczasem Paweł mówi, umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie, we wszystkim jestem wyćwiczony. Wiemy, co on przeżył. Wiemy to wszystko, o czym on mówi. Ukamieniowania, biczowania, wiemy, co się działo na morzu. On to wszystko nam opisał w innych listach. Więc wiemy, że mówi prawdę. On naprawdę jest wyćwiczony. We wszystkim i wszędzie jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Jeśli nie umiemy się ograniczyć, tak jak on, jak zamierzamy w ogóle pościć? Znieść głód podczas postu? Jeśli nie umiemy żyć w obfitości, to jak zamierzamy dzielić się z innymi dobrem, które daje nam Pan? Jeśli nie jesteśmy wyćwiczeni wszędzie i we wszystkim, jak Paweł, to jak w ogóle mamy zamiar być zadowoleni w życiu? Wierzę, że nieugięte, nieustanne, bardzo stabilne zadowolenie, niewzruszone mimo głodu, mimo obfitości, mimo cierpienia, mimo niedostatku, dowodzi, że nauczyłeś się naprawdę poprzestawać z tym, co masz. Umiesz to. Zapytasz, jak to w ogóle jest możliwe, aby umieć się ograniczyć, umiesz też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim być wyćwiczonym, umieć być nasyconym, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Odpowiedź mamy bezpośrednio w kolejnym wersie 13, który mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Oficjalnie ten wers od dawna jest klasyfikowany jako jeden z najbardziej przekręcanych wersów Słowa Bożego, razem z takimi wersami jak Ewangelia Jana 3,16. Niemało pastorów rzuca tym wersem na lewo i na prawo, mówiąc to, czego on nie mówi. Nie rozumiejąc tego, co Paweł chciał powiedzieć przez to, co mówi w wersie 13. Znany telewizyjny pastor z Teksasu, Joel Austin, mający największy kościół, mega kościół w Stanach Zjednoczonych, tak komentuje ten wers 13 z rozdziału 4 listu do Filipian. Cytuję. Większość ludzi ma skłonność podkreślania ich ograniczeń. Oni skupiają się na ich wadach, ale Słowo Boże wyraźnie mówi. Wszystko możliwe jest dla tych, którzy wierzą. I to prawda. To jest możliwe, aby widzieć, jak spełniają się Twoje marzenia. To możliwe, abyś pokonał swoje przeszkody. To możliwe, abyś spiął się na najwyższe góry. To możliwe, abyś wypełnił swoje przeznaczenie. Możesz nie wiedzieć, jak to się stanie. Możesz nie mieć planu, ale wszystko, co musisz wiedzieć, to to, że jeśli Bóg powiedział, że możesz, to możesz. Koniec cytatu. Skoro pastor największego kościoła w Ameryce, w dodatku tak medialny, jak to możliwe, rzuca w eter taką interpretację, to nie dziwmy się, że wiele osób wierzy, że faktycznie ten wers właśnie to mówi. W Chrystusie, według tej interpretacji, możesz spełnić swoje marzenia. W Chrystusie dostaniesz lepszą pracę. W Chrystusie zdasz egzamin na prawo jazdy, albowiem obiecał ci w słowach, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Więc chcesz coś, bez względu na to, co to jest, to dostaniesz to, bo w Chrystusie to dostaniesz, bo On cię wzmacnia. Tak się rozumie ten wers, że Jezus spełni twoje pragnienia i marzenia, albowiem w Nim możesz wszystko. Jest jednak problem, ponieważ ten wers ma kontekst. Mając za nami wersy od 10 do 12, wiemy, że tego typu interpretacja absolutnie nie wchodzi w grę. Bo zauważcie, Paweł nie ma na myśli, że może uczynić cokolwiek przez moc Chrystusa, ponieważ w wersie 11 i 12 powiedział wyraźnie, że musiał znosić niedostatek. Co więcej, musiał nauczyć się żyć w niedostatku. Czyli łatwo nie było. To nie brzmi jak jego marzenie. Nauczył się być zadowolony mimo niedostatku, cierpienia i głodu, jak wspomniał. Dlatego pierwsze słowo wersu 13, wszystko, nie dotyczy czegokolwiek w życiu, ale wszystkiego, wszelkiego typu wyzwań życiowych. Widać to wyraźnie w wersie 12, gdzie on wymienia tego typu wyzwania. Umiem się ograniczyć, umiem to żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Jestem wyćwiczony do tego stopnia, że umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Po czym bezpośrednio dodaję w wersie 13 wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Czyli nie tylko głód znosić, nie tylko żyć w obfitości, ale jeszcze więcej mogę znieść i unieść w tym, który mnie w tych wyzwaniach wzmacnia w Chrystusie Jezusie. O to chodzi. Oto sekret bycia zadowolonym człowiekiem. Nie chodzi o to, jak ty silny jesteś, chodzi o to, kogo masz przy sobie. Masz kogoś, kto może wszystko. Masz Chrystusa, który cię wzmacnia. Mimo że ty nie możesz, to On może. Stąd wszystko możemy, ale tylko ponieważ jesteśmy w tym, który nas wzmacnia, w Chrystusie. I teraz to w Nim, jeżeli w Nim jesteśmy, będziesz mógł żyć w głodzie, niedostatku i dasz radę w innych wyzwaniach, jak życie w obfitości, będziesz w stanie znaleźć mądrość, jak żyć w obfitości, będziesz mógł znieść cierpienia, bo to On cię wzmacnia, ta siła pochodzi od Niego i w Chrystusie faktycznie możesz wszystko, co znaczy, że możesz mieć zwycięstwo nad każdym rodzajem okoliczności, w których się znajdujesz, które cię obciążają, przytłaczają, bo On cię wzmacnia. Spójrzcie tylko na Pawła. Tak stabilny duchowo. Tak samo zadowolony. Czy to głód, czy jest syty, czy zmęczony, czy wyspany, czy niewyspany. Zawsze jest taki sam. Ale chyba nie zawsze tak jest z nami, prawda? Jesteśmy zmęczeni, uczynki ciała wychodzą na wierzch i zaczynamy albo marudzić, albo jesteśmy podatni na jakieś kłótnie, albo się obrażamy, gniew, złość, bo jesteśmy zmęczeni. Tymczasem według tego, co tu jest powiedziane, nawet w takich sytuacjach, które są wyzwaniem, wszystko możemy w tym, który mnie wzmacnia, więc w chwili zmęczenia, jeżeli mądrze i pobożnie postępujemy i zbliżamy się do Pana w relacji z Nim i wierzymy w moc modlitwy, i wierzymy w moc Słowa Bożego, wierzymy w moc wyznania grzechów przed Panem, to On wzmacnia. Do tego stopnia, że zmęczenie nie musi obciążać twojej rodziny i niszczyć rodziny i czynić kłopotu komukolwiek, bo ty jesteś zmęczony, więc grzechy wychodzą na wierzch. Czy możemy powiedzieć, że we wszystkim jesteśmy wyćwiczeni? Gdyż nasza więź z Chrystusem jest tak silna, że gdy przyjdzie ciężka chwila, Chrystus wystarczy. Liczy się to, że Go znam, liczy się to, że Go kocham, liczy się to, że Go mam, ponieważ On wzmacnia. Ten język Pawła jest zbieżny z tym, co czytaliśmy w 2 Koryntian 12, gdzie on mówi, że Bóg powiedział do niego: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Zatem nie ma wymówki, gdy jesteśmy słabi. To, co mamy, to obietnice, że On nas wzmacnia. Taka jest prawda biblijna, że faktycznie możemy wszystko w Chrystusie, który nas wzmacnia, cokolwiek się przytrafi, bez względu na to, co musi znieść. Chrystus tam jest, On daje siły w naszej bezsilności. Tak powiedział też Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 8. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Wers 14. Wszakże dobrze czyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. Biblia Nowego Przymierza. Wspaniale jednak postąpiliście, łącząc się ze mną w ucisku. To jest język zbliżony do tego, co wydarzyło się w Betanii, gdy Jezus został namaszczony przez kobietę, przez Marię i mówi do swoich uczniów: zostawcie ją, piękną rzecz czyniła. Paweł mówi podobnie tutaj. Wspaniale jednak postąpiliście, łącząc się ze mną w ucisku. Zbyt często kluczowym, brakującym elementem w życiu małżeńskim, w życiu kościoła, w życiu rodzinnym jest, wiecie co? Nieokazywanie wdzięczności. Paweł nie chce zostawić Filipian z myślą, jak gdyby nie był wdzięczny za ich wiernie przygotowany dar. Jemu zależy na tym, aby faktycznie podkreślić, żeby stało się jasne na forum zboru, że ten dar spowodował jego wielką wdzięczność dla tych, którzy przygotowali ten dar. Dlaczego Filipianie mogliby pomyśleć, że Paweł nie jest wdzięczny? Dlaczego mogliby myśleć, on chyba nie jest wdzięcznym człowiekiem? Wiecie dlaczego? Bo przed chwilą powiedział, że w zasadzie to nie ma znaczenia, czy coś mam, czy nie mam, czy jestem głodny, czy syty, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, więc dobrze, że przysłaliście, ale nie potrzebuję tego. Mogliby pomyśleć w ten sposób. Mogliby pomyśleć i słysząc takie słowa powiedzieliby, w sumie niepotrzebnie wysłaliśmy dar, skoro on w sumie radzi sobie dalej. Paweł nie chce jednak, aby ktokolwiek tak myślał, stąd w wersie 14 mówi: wszystko wspaniale jednak postąpiliście, łącząc się ze mną w ucisku. Wdzięczność. Wdzięczność. Słowa uznania. Słowa docenienia czyjegoś trudu ze względu na dobro tobie okazane. Muszą to być w całej szczerości, rozpiętości serca. Niewdzięczność, mówiąc na płaszczyźnie międzyludzkiej, bo dla Boga to jest wręcz obrzydliwe, jeżeli ktoś jest niewdzięczny, ale na tej płaszczyźnie międzyludzkiej tutaj niewdzięczność jest bardzo zniechęcająca i demotywująca. Ojciec Kościoła Ambroży z Mediolanu powiedział, cytuję: nie ma bardziej naglącego obowiązku jak obowiązek okazywania wdzięczności. To, że ty wiesz, że jesteś wdzięczny, to jest mało znaczące. Czy umiesz wyrazić wdzięczność? Ktoś musi wiedzieć, że jesteś wdzięczny. Nieraz pycha przeszkadza w tym. Wers 15. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim wdawaniu i przyjmowaniu. Kościół w Filipii nie zostawił Pawła, nawet kiedy ten opuścił Macedonię, w której znajdował się Kościół w Filipii. Byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim wdawaniu i przyjmowaniu, czyli około 10 lat temu Paweł zakończył pobyt w Filipii. Kościół został założony. Paweł rusza dalej w podróż misyjną. Wiemy, że kolejny przystanek według dziejów apostolskich to Tesalonika. Tesalonika była blisko Filipii, też w Macedonii. Wychodząc z Tesaloniki, Paweł szedł dalej na południe, do Berei, później Ateny, później Korynt. Gdy Paweł opuszczał Filipię, przybył do blisko położonej Tesaloniki, został tam tylko kilka tygodni, bo przeciwników było wielu, więc nie zabawił tam za długo. Ruszył dalej. W jakiś sposób kościół w Filipii, który on puścił, dowiedział się, że Paweł w Tesalonice jest, ponieważ jest tam mocny opór, to chyba nie może tam czuć się komfortowo, zatem będzie potrzebował pomocy. Szybko organizują wsparcie dla niego i od razu wysyłają za nim wysłannika z darem. Stąd mamy w wersie 15, a wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim dawaniu i przyjmowaniu. Jedyny zbór. Co jest tak wyjątkowego w tej sytuacji? To, że ten zbór jest zborem raczkującym. On dopiero został założony. Ich założyciel, można by rzec, apostoł Paweł, rusza dalej i oni już są na tyle dojrzali, że wiedzą, że trzeba wspierać tego, który jest sługą Chrystusowym. Niesamowita rzecz. Co za świadectwo. Świeży zbór. Nie taki skostniały, który gdzieś nie chce mu się za wiele, ale naprawdę świeży zbór, który kocha Pana i chce honorować sługi pańskie. Wysłali pomoc. Okazali odpowiedzialność udzielenia wsparcia Pawłowi, gdziekolwiek poszedł. I Paweł jest pełen uznania dla tej serii darów, które za nim podążały. On się tego nie spodziewał, jednak co chwilę jakiś dar się pojawił, gdy był w podróży misyjnej. Ten dar, który otrzymał jako ostatni teraz, to jest oczywiście ten, który otrzymał w więzieniu w Rzymie przez Epafrodyta. Zatem słowa byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim wdawaniu i przyjmowaniu, oznaczają Filipian, którzy dawali dary Pawłowi i Pawła, który je od nich przyjmował. Ale jakby tego było mało, Paweł dodaje w wersie 16, bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. To z kolei pokazuje ogromną gotowość zborów Filipii, aby wspierać Pawła natychmiast w chwili potrzeby. Jak powiedziałem, Filipia w jednym miejscu, Tesalonika blisko, Paweł wyrusza z Filipii do Tesaloniki i od razu Kościół kumuluje dary. Od razu się zmobilizowali, aby przygotować coś dla niego. Zauważcie, natychmiast. Tesalonika była blisko, Paweł poszedł bezpośrednio tam z Filipii, nie przebywał tam długo, jednak mimo krótkiego pobytu i tak w Tesalonice otrzymał już dar. Tego typu gotowość, szczodrość i chęć Filipian, by wspierać i pomagać wierzących w potrzebie, jest godna naśladowania, aby wspierać misjonarzy bożych, ludzi, którzy trudzą się dla Chrystusa. To jest godne naśladowania. Wiele wskazuje na to, że o braciach z kościoła z Macedonii, to jest z Filipii, Paweł mówi właśnie w drugim liście do Koryntian 11, gdy pisze, a w czasie pobytu u was, mówiąc do Koryntian, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem, gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii. To jest naprawdę niesłychane, żeby ten człowiek sobie podróżuje po różnych stronach świata, głosząc Ewangelię, a za nim zawsze ktoś tam na osiołku z darami, aby go wspomóc. Takim kościołem chcemy być. Na zbór chce mieć tego typu świadectwo Chrystusowe, aby dbać o tych, którzy wiernie służą Chrystusowi, aby angażować się finansowo i materialnie w mądre biblijne inicjatywy. Wers 17. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Mamy tu uzupełnienie tego, co Paweł zaczął mówić na początku. Pamiętacie, co wielce rozradowało Pawła? Powiedzieliśmy sobie, że to nie chodzi o sam dar, lecz jak mówi wers 10, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. Teraz Paweł powtarza i uzupełnia swoją myśl w wersie 17, że nie chodzi mu o to, żeby dostawał dary. Zależy mu raczej na błogosławieństwie, jakie wiąże się z tym, że Kościół wiernie wspiera tych, którzy wiernie trudzą się właśnie dla Kościoła. Wiernie dbają o stan duchowy Kościoła. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Źle się dzieje, gdy pastorzy są kojarzeni przede wszystkim z pieniędzmi. Źle się dzieje, gdy kościoły są przede wszystkim kojarzone z pieniędzmi. Ja osobiście odczuwam duży niesmak i bardzo mi się nie podoba ta współczesna praktyka intensywnego sugerowania na stronach internetowych kościołów możliwości wpłacenia pieniędzy. Nie podoba mi się to. Jeśli niewierzący otwiera stronę kościoła i od razu w centralnym miejscu, na pierwszym miejscu widzi podkreślony numer konta bankowego, to nie da się nie odnieść wrażenia, że w tym kościele pieniądze są ważne. I to bardzo. Jeśli na blogu, fanpage'u lub jakimkolwiek medium internetowym pastor zaznacza, jeśli chcesz wpłacić datek dla pastora, błogosławić jego służbę i tak dalej, jeżeli to jest pierwsza informacja, jaką widzisz w centralnym miejscu, nie da się nie kojarzyć tego pastora z pieniędzmi. I teraz tak, jeżeli świat już ma zbyt wiele fałszywych powodów, aby oskarżać Kościół o rzeczy, które nie są prawdą, po co dawać kolejny powód? Po co powodować takie zamieszanie? Każdy Kościół przecież publicznie ukazuje dane kontaktowe. Po co w ogóle pisać, jeżeli chcesz wesprzeć, jeżeli ktoś chce, to znajdzie sposób, skontaktuje się. Po co takie coś robić? To jest moim zdaniem, jeżeli zauważycie wszelkie takie mądre, treściwe, biblijne inicjatywy i kościoły, jeżeli już zawsze to jest gdzieś na boku, zawsze to jest gdzieś schowane, jakakolwiek zakładka lub miejsce, które sugeruje, że jakaś możliwość płacenia pieniędzy nie jest. Ja nie mam nic przeciwko temu oczywiście. Kim ja jestem, żeby mieć coś przeciwko temu? Głównie chodzi o to, żeby gdy otwierasz stronę internetową albo coś, co jest reprezentowaniem kościoła, do którego potencjalnie niewierzący może przyjść, żeby kojarzyli Kościół przede wszystkim z Chrystusem, ze Słowem Bożym, z chwałą Boga, że ten Kościół jest na chwałę Boga i dla pożytku człowieka. Zatem Paweł mówi, nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Niech takie będzie serce pastorów, niech takie będzie podejście kościołów, skupienie na dobru duchowym ludzi, którym służą, nie na pieniądzach. Wyrażenie, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro, to techniczna metafora używana w ówczesnym świecie biznesu. Oznacza dosłownie korzyść, która pojawia się na twoim koncie. Paweł sugeruje, że dar Filipian dla niego to swoista inwestycja Filipian, która dla nich procentuje. Kolejny wers może nam pomóc zrozumieć, o jaką korzyść chodzi. Wers 18. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba, mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wolność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Na mocy starożytnych manuskryptów dowiedziono w sposób zadowalający moim zdaniem, że słowa Pawła poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, to język wyrażający oficjalne potwierdzenie odbioru towaru. Coś typu paragon. Paweł po prostu pokwitował niejako pomyślne dostarczenie przesyłki. W tych słowach Paweł zapewnia Filipian o ich hojności i stwierdza, że uzupełnili jego niedostatek w sposób absolutnie kompletny. Zaopatrzyliście mnie całkowicie. Jak mówi, odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem. Przed chwilą zadaliśmy pytanie, na które wciąż trzeba odpowiedzieć. W jaki sposób, jaką korzyścią dla Filipian jest przekazanie tego daru Pawłowi? Bo powiedział wers wcześniej, nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Odpowiedź mamy tutaj w wersie 18. Paweł mówi, mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Gdy sługa Chrystusowy jest w potrzebie, otrzymuje od ciebie pomoc i wsparcie, to w oczach Boga jest to bardzo, ale to bardzo miłe. To, co zrobiłeś, jest to dla Boga przyjemną wolnością, ofiarą mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Bóg poczytuje to Filipianom jako dzieło, które dowodzi autentyczności i wiary i miłości, albowiem z właściwą motywacją serca i właściwymi intencjami okazali miłość i wsparcie, czyli Bóg będzie im przychylny. Bóg będzie im błogosławił. Albowiem wspierając pracowników Bożych, ty czynisz coś dla Boga, co jest dla Niego miłe, co jest dla Niego miłą wonnością, ofiarą mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Pamiętacie, w pierwszym liście Jana 3,22, na jakiej podstawie otrzymamy to, o co będziemy prosili? Jan mówi, otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i co jest dalej? I czynimy to, co jest miłe w Jego oczach. Jest to naprawdę możliwe dla chrześcijan, aby czynić to, co jest miłe w oczach Pana. Wsparcie dla pracowników Bożych, którzy są w potrzebie, jest miłe przed obliczem Pana. To właśnie będzie korzyścią, która pojawi się na Twoim koncie, jeżeli wspierasz. Ja nie mówię o koncie bankowym. Ogólnie rzecz biorąc, będzie Tobie ku dobremu. Nie chcę tutaj wyjść na kogoś, kto głosi Ewangelię sukcesu. Bóg będzie Ci błogosławił w Twoich działaniach, ogólnie rzecz biorąc, albowiem Twoje działania są na Jego chwałę i dla Jego pracowników, którzy wyruszyli ze względu na Jego imię. Epafrodyt dostarczył Pawłowi dar, co wiedzieliśmy już wcześniej, ale oprócz tej zmianki Paweł dodaje coś jeszcze w kolejnym wersie, wers 19. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Spójrzcie, jak Paweł mówi. A Bóg mój. Zauważyliście to? On chce wyrazić, jak ten Bóg jest dobrze przez Niego znany. On doświadczył Bożej łaskawości i wierności. On wie, o jakiego rodzaju Bogu mówi. Mój Bóg, którego ja znam, który wiernie mnie prowadził, który nigdy mnie nie zawiódł, zawsze mnie zaopatrzył we wszystko. Mój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie. On ma pewność co do tego Boga. Czyli to nie jest tak. Zauważcie. Bo to jest jedna z wielu wymówek chrześcijan, aby nie wspierać czegokolwiek lub kogokolwiek, kto jest godny wspierania po Bożemu. To nie jest tak w Bożej ekonomii działania, że ty dajesz coś bratu, który jest w potrzebie i w ostatecznym rozrachunku masz braki. Przecież nawet tak nie było z manną na pustyni. Kto zebrał wiele, nie miał za wiele. Kto zebrał mało, nie miał za mało. Bóg nie pozwala na tego typu działanie, aby gdy ty wiernie łożysz na dobrą sprawę, abyś miał braki. Bóg na to nie pozwala. Dlaczego? Bo gdy wiernie dajesz i wspierasz tych, których należy wspierać ze względu na Chrystusa, to Bóg dba o to, aby, jak jest tutaj napisane, zaspokoić wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie. Jeden z komentarzy do tego wersu mówi, ci, którzy są hojni dla Boga, odkrywają, że Bóg jest hojny dla nich i zaspokoi wszelką ich potrzebę według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie. Kto pamięta słowa Jezusa z Ewangelii Łukasza 6:38? Dawajcie, a będzie wam dane, ale Jezus podkreśla, jak będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. To będzie dobrze dane. Jeśli z właściwą postawą serca jesteśmy hojni przed Bogiem wobec innych, Bóg ma upodobanie w tym, aby zapewnić, iż nie będziemy cierpieć braku, lecz będziemy zaopatrzeni. Po co? Aby nas ustawicznie zachęcać, byśmy kontynuowali jeszcze bardziej tego typu działania. Abyśmy wspierali się nawzajem. Skoro więc prawdą jest, jak mówi wers 19, że Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie, to oczywistym jest, że w odniesieniu do tak wspaniałego Boga możemy jedynie zawołać to, co widzimy w wersie 20. Bogu zaś i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. I dokładnie tak Paweł kończył hymn Chrystusowy w rozdziale 2, gdzie powiedział w wersie 11, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak też kończy całość oficjalną listu do Filipian. Bogu zaś i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Bogu należy się chwała. I ten Bóg, któremu należy się wszelka chwała, jest również naszym Ojcem. Ojcem tych, którzy w Chrystusie położyli ufność i znaleźli przebaczenie grzechów. Czy jesteś taką osobą? Czy oddajesz chwałę Bogu, któremu należy się wszelka chwała? Czy jesteś w Chrystusie, tak, że Bóg jest Twoim Ojcem? Ja osobiście kocham te słowa. Bogu zaś i Ojcu naszemu. Niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. I wiecie co? Faktycznie tak będzie. przez wieki wieków będziemy oddawać chwałę Bogu. Ci, którzy są w Chrystusie. Tak będzie. Wers 21. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Pięknie kończy się ten list, prawda? Jak Paweł określa prawdziwie wierzących w Chrystusa? Świętymi. W Chrystusie i przez wiarę w Niego wyłącznie taki jest status twój, święty. W oczywisty sposób święty to osoba, która jest w Chrystusie. Bo on mówi, pozdrówcie każdego świętego, wy, Chrystusie, Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Nie można być świętym bez Chrystusa. Nie można być świętym bez wiary w Niego. Nie można być zbawionym bez wiary w Chrystusa. Jeśli nie wierzysz w Chrystusa, to twoim problemem nie jest tylko to, że nie jesteś święty. Twoim problemem jest to, że coś trzeba zrobić z gniewem Bożym, który na tobie ciąży. I będzie musiał być wylany na ciebie za twoje grzechy. Będziesz musiał być rozliczony ze wszystkich grzechów przed Najświętszym, Najwyższym, Najwspanialszym, Najpotężniejszym Bogiem. A Bóg, którego wyznajemy, jest bardzo nietolerancyjny, bo nie toleruje grzechu w najmniejszej mierze. Co zamierza z tym zrobić? Jak widzimy w wersie 21, wzajemne pozdrawianie się w Chrystusie to starożytny zwyczaj Kościoła, który powinien być kontynuowany i cieszę się, że my kontynuujemy ten zwyczaj. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Każdego znaczy nawet Ewodię i Syntychę. Każdego bez wyjątków, bez podziałów, bez kategoryzowania kogokolwiek. Wszyscy wierzący w Kościele są tak samo ważni. Co myślisz? Czy jesteś w stanie pozdrowić każdego, gdy cię nie ma? Gdybyś była Ewodią, pozdrowiłabyś Syntychę? Może nie chcę znać odpowiedzi? Wyznać je. Druga część wersetu 21. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Nie dowiemy się, kto to jest. Wiemy, że Paweł miał wysłać Tymoteusza i Epafrodyta, który z pewnością dostarczył ten list do Filipii. Teraz możliwe, że Tymoteusz pozdrawia, bo musiał nieco dłużej zostać z Pawłem, ale Epafrodyt mnie nie przekonuje w żaden sposób. Przecież gdy Paweł mówi tutaj, pozdrawiam was bracia, którzy są ze mną i miałby na myśli Epafrodyta, to Epafrodyt bierze list od Pawła, idzie do zborów w Filipii, siada tam pośród wierzących w Filipii, list jest czytany, starsi wyciągają list, czytają ten list na forum wszystkich. Jest to napisane, pozdrawiam was bracia, którzy są ze mną i miałbym na myśli Epafrodyta, który siedzi teraz pośród wierzących w Filipii w kościele. To ja was pozdrawiam. O to chodziło? Wiemy, że nie. Myślę, że chodzi Pawłowi o braci, o których Paweł powiedział nieco w rozdziale pierwszym. Tam powiedział, a większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością bez bojaźni głosić Słowo Boże. Tych braci, o nich on mówi. Wers 22. Pozdrawiam was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu cesarskiego. Pozdrawiam was wszyscy święci. Skoro Paweł jest w Rzymie, to wszyscy święci dotyczy wszystkich wierzących kościoła w Rzymie. Zgadza się? To ma sens. W Rzymian 16 mamy długą listę imion osób, które Paweł pozdrawia w kościele w Rzymie. Na pewno niektóre z tych imion to osoby, o których on tutaj mówi, pozdrawiają was wszyscy święci. Pośród nich na pewno są takie osoby. W drugiej części wersu 22 Paweł podkreśla jednak szczególne pozdrowienia dla Filipian, mówiąc zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Pozdrawiam was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Domu cesarskiego może odnosić się do rodziny cesarza lub kogokolwiek w powiązaniu ze służbą cesarza, żołnierze, słudzy, niewolnicy, którzy byli w administracji cesarskiej. Biorąc pod uwagę to, o czym powiedzieliśmy w rozdziale pierwszym, że będąc w więzieniu, Ewangelia wyjątkowo się rozkrzewiła nawet pośród straży cesarskiej, ja chętnie przyjmuję interpretację, że ci żołnierze, którzy są przy Pawle, zostali zbawieni przez Ewangelię i świadectwo Pawła w więzieniu. Albowiem Paweł powiedział na początku listu, chcę bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. Ci to świeżo zbawieni żołnierze, moim zdaniem, i słudzy cesarza, którzy są tam w Rzymie, pozdrawiają tych, do których pisze Paweł, czyli zbór Filipii. Wyobraźcie sobie teraz reakcję Filipian. Oni wysyłają Epafrodyta z darem. Ach, Paweł musi to mieć super ciężko w więzieniu. Wysyłają go z darem i z powrotem otrzymują Epafrodyta z listem, gdzie jest napisane, że uwięzienie, nad którym tak ubolewali Filipianie, doprowadziło do zbawienia ludzi od cesarza. Cóż. Ostatni wers listu do Filipian, 23. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen. Epafrodyt dostarczył list, który starsi zboru odczytać musieli formalnie i publicznie na forum Kościoła. Mając zgromadzony cały zbór, Kościół słyszy błogosławieństwa Pawła nad nimi. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. Co znaczy w dokładniejszym wyrażeniu niezasłużona przychylność samego Pana Panów i Króla Królów, Zbawiciela Jezusa Chrystusa, nie oparta na waszych uczynkach, ale na Jego miłosierdziu. Niech nigdy was nie opuszcza. Paweł kończy podobnie jak zaczął. Na początku mówił: Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, wraz z biskupami i diakonami, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ wszystko w naszym życiu jest z łaski Bożej od początku do końca, znaczy to, że łaska, która oznacza życzliwość, przychylność, korzyść, bez czegokolwiek w zamian, ta Boża przychylność wobec nas, bez żadnej naszej zasługi, jest naszym udziałem, jest Bożym dobrym w kierunku Jego ludzi. To jest łaska od Pana Jezusa Chrystusa. I słusznie kończy Paweł w ten sposób. Albowiem jesteśmy ludem łaski Bożej w zupełności, od początku do końca. To wszystko jest z łaski Chrystusowej. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Kończąc list do Filipian, chciałbym wyrazić moją modlitwę o was tu, moich umiłowanych, którzy wiernie wytrwaliście ponad godzinę słuchając tego kazania i liczebność jest taka sama jak na początku, nikt nie uciekł. Więc dziękuję Bogu za to, że niestrudzenie słuchaliście mnie dzisiaj przez taki czas. Moją modlitwą za was jest to, aby łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa była z duchem waszym i wyrażam to silne przekonanie, że z pewnością będzie. Dlatego zakończę jedynie jednym wersem, wersem pierwszym z Psalmu 115, który mówi: Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność. Powstajmy proszę do modlitwy. Ojcze, w tym czasie chcemy oddać Tobie podziękowanie za wszelką łaskę, jaką nam okazałeś, prowadząc nas przez każdy wers listu do Filipian. I wierzymy, że pomożesz nam żyć według tego, co dałeś nam zrozumieć. Dziękuję za Twoje słowo, które ma moc prowadzić, kształtować. Proszę, uzupełnij nasze braki według Twojej woli na mocy Twojego słowa. Przez naszego Jezusa Chrystusa. Amen.